Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Po tygodniowej przerwie powrót historii żywej. Witam Państwa. W Chodzieży przez kilka dni można było podziwiać multimedialny spektakl Iskry Niepodległej. W Sierakowie niedawno odbył się piknik historyczny Barwy Historii. O tym dziś w programie. Z kolei nasz stały gość, historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, opowie o konferencji poświęconej żołnierzom wyklętym. A Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak wrócą do okresu tuż przed wybuchem II wojny światowej. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze hitem z dawnych lat.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Słuchacie historii żywej.
W Chodzieży przez kilka dni można było podziwiać multimedialny spektakl Iskry Niepodległej, za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na lokalnym rynku zaparkowała specjalnie zaprojektowana przyczepa tira, w której mieszkańcy mogli obejrzeć multimedialne widowisko o wybitnych Polakach i Polkach. Projekt przedstawia m.in. podróżnika Marka Kamińskiego, Sprawiedliwą wśród narodów świata Irenę Sendlerową, a także twórców niepodległości. Przyczepa jest wyposażona w masę nowinek technicznych. Historię przedstawiono za pomocą animacji, efektów świetlnych i dotykowych ekranów. Czy taka forma przekazu faktycznie trafia do zwiedzających i czy można się czegoś nauczyć? Sprawdzał to Przemysław Stochaj.
Walka o wolność to główny wątek waszej historii. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 6 liderów postawiło na wspólny cel. Niezależne państwo.
Sebastian Zdziełowski, animator w Iskrach Niepodległej. To jest multimedialny spektakl edukacyjny, który po prostu jeździ po Polsce i puszczając pokazy multimedialne właśnie jest taka specjalna prezentacja na temat Polaków, którzy wiele rzeczy osiągnęli. Pokazujemy je ludziom w każdym wieku, żeby zachęcić do dalszej eksploracji na temat swoich rodaków, tego czego oni osiągnęli i lub osiągają, lub osiągną dopiero też. Mamy tutaj wielki ekran LED-owy, który daje niesamowite efekty, ale oprócz tego jest ekran transparentny. Jest to ekran, który który może wyświetlać obraz, ale jednocześnie być przezroczystym, że widzimy, co jest za tym ekranem. Ten ekran umieszczony jest na proterze, który porusza się w dwóch osiach. Prawo, lewo, góra, dół.
To ta twarz, która nam opowiada tę historię, która pojawia się na tym ekranie.
Tak, to właśnie taka robotyczna twarz, która niektórych przeraża, niektórych trochę zachwyca.
Jakie historyczne postaci możemy tutaj poznać?
Ta prezentacja to nie jest taki podręcznik do historii, gdzie wymieniane są daty, wydarzenia, kto, co, kiedy osiągnął. Tutaj po prostu wspominamy o tym, że coś się wydarzyło. Ta prezentacja ma nas zachęcić właśnie do tego, żeby samemu się dowiedzieć, co to było, kiedy to było. Słyszymy o Stanisławie Bekerze, o Janie Szczepaniku. No, możemy też przeczytać o ponad 100 innych osobach w naszej aplikacji, którą można pobrać na smartfona.
Na przykład kamizelka kuloodporna, której konstrukcję udoskonalił wynalazca Jan Szczepanik. W 1898 roku utkał jej egzem. Przez kolejne dekady wynalazek był ulepszany, aby jeszcze skuteczniej chronić przed ostrzałem.
Szczepanik, Jan Szczepanik. No, ciekawa sprawa. Ja nawet dopiero dowiedziałem się, że to właśnie Polak wynalazł tą kamizelkę kuloodporną, tak.
Można poprzez nową technologię faktycznie nauczyć się trochę historii?
Oj, tak, na pewno, na pewno. Ja myślę, że takie właśnie przedstawienie to jest bardzo fajne i dla dzieciaków może troszkę innym językiem bym to powiedziała, żeby do dzieci bardziej trafić, ale myślę, że tak jak dla dorosłych nas to jest naprawdę fajne.
Pani się czegoś nowego dowiedziała?
Nie wiedziałam o tych grupach krwi. Tego to na pewno, że to Polak takie pogrupował i nazwał.
Chodzi oczywiście o Ludwika Hirschfelda, polskiego lekarza, bakteriologa i immunologa, który wspólnie z Emilem von Dungernem w latach 1907-1911 prowadził w Zurychu badanie nad krwią. Odkrył wówczas prawa dziedziczenia grupy krwi, które stosował do celów dochodzenia ojcostwa i wprowadził oznaczenia grup krwi jako 0, A, B i AB, przyjęte na całym świecie w 1928 roku.
W czasie prezentacji wspominamy o Irenie Sendlerowej, która w czasie wojny pomagała dzieciom.
Ratowała żydowskie dzieci przed śmiercią z rąk Niemców. Dzięki precyzyjnie opracowanemu mechanizmowi zmiany danych osobowych i systemowi tajnych skrytek wraz ze współpracownikami ocaliła 2500 ludzkich istnień.
Ciekawostką jest fakt, że tu nie tylko mamy te multimedia, nie tylko mamy nowinki techniczne, ale mamy też eksponaty.
Tak, poza tym właśnie, że to jest taka nowoczesne muzeum, no to jednak trochę z tej tradycji tu jest i mamy kilka takich fizycznych eksponatów w tradycyjnych gablotkach. Jest Order Virtuti Militari, jest też Order Orła Białego. Są to dwa ordery przyznawane przez prezydenta RP.
Zaciekawiła mnie też kamizelka kuloodporna stworzona przez pana Szczepanika, ale to chyba nie jest oryginał.
Jest to odwzorowana właśnie metodą, jaką opracował Szczepanik, kamizelka odtworzona.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat. I think I'm gonna be sad. She don't care. Naszym gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Sporo jeszcze czasu do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najpierw jednak ważna konferencja związana z niezłomnymi, a mowa będzie m.in. o Ince. W akcję Serce dla Inki angażuje się od dawna nasz gość, ksiądz Wąsowicz. Kiedy ta konferencja? Zaproszenie od naszego gościa, posłuchajmy.
Najważniejsze, że to będzie w Wielkopolsce. Konferencja, o której pan mówi, czyli Kongres Dekada Wyklętych, został zorganizowany z okazji 95. rocznicy urodzin Danuty Siedzikówny Inki. Kongres został pomyślany tak, że 3 września, w rocznicę urodzin, o godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza święta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Msza, na której zostanie poświęcone kolejne serce dla Inki. Ja przypomnę, że ta akcja zrodziła się właśnie u nas w Wielkopolsce, w Pile, gdzie takie serce odsunięto po raz pierwszy. Dzisiaj jest już tych serc około 30 w różnych miejscach Polski, także na Wileńszczyźnie, w Butrymańcach. I później po mszy świętej z Warszawy przyjeżdżamy do Piły, żeby przez 2 dni debatować o różnych wymiarach obecności historii żołnierzy wyklętych w przestrzeni społecznej, naukowej, publicystycznej, w przestrzeni upamiętniania tych postaci. I tak pomyśleliśmy ten kongres jako właśnie takie podsumowanie dekady, bo mniej więcej 10 lat temu to święto zostało ustanowione przez pana profesora Lecha Kaczyńskiego, dokładnie w 2010 roku miało miejsce ta inicjatywa ustawodawcza. No i od tego czasu rzeczywiście bardzo, bardzo wiele się wydarzyło. Wspominając chociażby samą naszą Piłę, to mamy pomnik Inki, mamy serce dla Inki, mamy rondo żołnierzy wyklętych, Pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które zaowocowały także 10 numerami zeszytów historycznych, w których upamiętniamy ważne postaci i pokazujemy wydarzenia. Więc to będzie rzeczywiście wydarzenie niezwykłe, chociażby także z tego powodu, że staraliśmy się na nie zaprosić osoby, które żywo były zaangażowane w upamiętnianie żołnierzy wyklętych. I rozpoczniemy oczywiście debatę o Ince, bo ona jest tutaj takim spiritus movens, tej 95. rocznica urodzin. I w tej debacie wezmą udział chociażby pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który wcześniej jako pracownik IPN-u w Gdańsku był odpowiedzialny za organizację uroczystości pogrzebowych Inki i Zagończyka. Pan Krzysztof Szwagrzyk, tej osoby nie może tutaj zabraknąć, pan profesor, wiceprezes IPN-u, który jest równocześnie dyrektorem Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. To jest ten człowiek, który odnajduje naszych bohaterów, odnalazł także na cmentarzu garnizonowym Inkę i Zagończyka. Pani Marzena Kruk, która dzisiaj jest dyrektorem archiwum IPN, ale wcześniej była naczelnikiem archiwum IPN-u w oddziale w Gdańsku i też bardzo dużo serca i zaangażowania włożyła w upowszechnianie historii Inki i w ogóle 5. Wileńskiej Brygady, bo jest autorką wywiadów z żyjącymi wówczas jeszcze innymi sanitariuszkami tej formacji. Piotr Szubarczyk, no tej osoby nie mogło zabraknąć, bo to jest ten historyk, publicysta, który jako pierwszy opisał historię Inki i potem też bardzo konsekwentnie promował tę postać. No i pan Bogusław Łabęcki z IPN-u z Białegostoku, który jest prezesem jednocześnie Stowarzyszenia Historycznego imienia Danuty Siedzikówny Inki, który tam na Podlasiu troszczy się o pamięć o tej dziewczynie, zwłaszcza w jej rodzinnej miejscowości w Narewce, gdzie jest pomnik obok w nadleśnictwie Gruszki. Też jest pomnik pięknej Inki.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego.
Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
Ludzie mogą zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę.
W ubiegłym roku albo dwa lata temu święciliśmy taką symboliczną mogiłę rodziców Inki, bo przypomnę, że matka została rozstrzelana przez Niemców koło Białegostoku. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie znajdują się jej doczesne szczątki. Ojciec został pochowany w Teheranie, bo wyszedł z Rosji, z Sybiru, z armią Andersa, więc poświęciliśmy właśnie na cmentarzu w Narewce, na grobie babci Inki, taką okolicznościową tablicę. I to jest pierwsza debata. Ale tych debat będzie kilkanaście i tak jak mówiłem, one się będą koncentrowały wokół różnych zagadnień, takich jak wyklęci w badaniach naukowych, jak debata o tym, jakie są trudności w dalszych poszukiwaniach miejsc pochówku żołnierzy wyklętych. Będziemy mówić także o propagandzie komunistycznej i postkomunistycznej wobec niepodległościowego podziemia, o kościele wobec żołnierzy wyklętych. No i wreszcie będzie także, co dla nas, myślę, ważne, debata następnego dnia o regionalnym wymiarze popularyzacji historii żołnierzy wyklętych na przykładzie Wielkopolski. I tą debatę poprowadzi pan dyrektor oddziału IPN-u w Poznaniu, pan doktor habilitowany Rafał Reczek, a wezmą w niej udział właśnie ludzie, którzy od lat w naszym regionie starają się upamiętniać te niezwykłe postaci. Pan profesor Waldek Handke z Leszna, ksiądz doktor Michał Sołomieniuk z Gniezna, pan Rafał Sierchuła z poznańskiego oddziału IPN-u i pan Przemysław Leniec, który jest prezesem Stowarzyszenia Pilscy Patrioci. A więc będzie działo się naprawdę wiele. Wstęp jest wolny, także zapraszam. Wszystko odbędzie się w hotelu Gromada 4-5 września od godziny 10. Będzie można przysłuchiwać się tym debatom. One też będą nagrane i potem poszczególne debaty będą udostępniane na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, więc jak ktoś będzie bardzo zainteresowany, to będzie można korzystać z tego dorobku przez późniejsze miesiące. Patronat medialny ma także nasze Radio Poznań i myślę, że na samej konferencji uda nam się także nagrać jakąś ciekawą audycję z którymś z naszych gości.
O tej konferencji będziemy jeszcze w naszej audycji mówić, tak jak wspomniał ksiądz Wąsowicz. Za chwilę o ostatnich dniach przed II wojną światową. Najpierw jednak utwór z dawnych lat.
Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł. Ogromne morze ludzkie.
Słuchacie historii żywej.
Pierwszy dzień września 1939 roku to data, która zawsze będzie kojarzyła się z rozpoczęciem II wojny światowej. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek rozmawiają dziś jednak o tym, co działo się tuż przed tym dniem.
Czy wiemy, jaka była wtedy atmosfera w Polsce, wśród wojskowych, wśród zwykłych mieszkańców?
O wrześniu i samych walkach napisano już wiele. Natomiast warto zastanowić się, w jaki sposób i jak odbierało całe przygotowania do wojny społeczeństwo. Pamiętajmy, że stan takiego permanentnego zagrożenia, i to nie tylko w narracji obozu rządzącego, czy tutaj po stronie Niemiec hitlerowskich, to tak naprawdę marzec 1939 rok. Od marca 1939 roku, czyli od momentu zajęcia Kłajpedy przez Niemcy, w Polsce jest przeprowadzona mobilizacja, tak zwana marcowa. Mobilizacja, która miała być odpowiedzią na ewentualne jeszcze jakieś kroki ze strony Hitlera i jego popleczników, ponieważ pamiętajmy, że de facto od 1938 roku, od Anschlussu wcześniej Austrii, później 1938 zajęcia częściowo Czech, a później całej Czechosłowacji, no tutaj państwa, część państw absolutnie nic nie robi z tej imperialnej polityki Niemiec realizowanych przez metodę faktów dokonanych. Tak mniej więcej wyglądało ten stan permanentnej podwyższonej gotowości od marca 1939 roku. No oczywiście polska propaganda tutaj ośrodków rządowych mówiła, że jesteśmy zwarci, silni i gotowi, ale pamiętajmy, że faktycznie nic nie mogło jak gdyby tutaj temu zawtórować naprzeciwko, ponieważ polska armia już od marca była w stanie podwyższonej gotowości. Na wyposażenie wchodził nowy sprzęt. Plan obrony granic mniej lub bardziej doskonały był zaplanowany, był realizowany, a no problem tutaj przede wszystkim był taki, i stąd ta taka klęska społeczeństwa i wierzenia w to, co rząd mówił przed 1939, przed wrześniem 1939 roku, jest to, że sposób walki, który został zrealizowany przez armię niemiecką, był absolutnie pionierski i żadna armia na świecie wtedy nie mogła się go spodziewać. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Społeczeństwo. Społeczeństwo polskie, które starsze pokolenie, to było to pokolenie, które walczyło jeszcze w 1918 roku o odzyskanie niepodległości. Dla nich, dla tego społeczeństwa, odzyskanie niepodległości było największym osiągnięciem.
Historia żywa.
Nie wyobrażali sobie, by można było tą niepodległość stracić. Z kolei dla młodego pokolenia, tych późniejszych pokoleń Kolumbów, ludzi, obywateli polskich, którzy urodzili się w wolnym kraju, absolutnie nikt nie dopuszczał do świadomości to, że jeżeli jakieś państwo zaatakuje Polskę, to Polska nie będzie w stanie się obronić, bo ta suwerenność jest, a dwa, pamiętano o bohaterach i bohaterskich czynach z roku 1918, 19 i 20, więc tutaj absolutnie nikt nie przewidywał, że to może pójść jakoś inaczej. Niestety historia pokazała, że żadne państwo w pierwszych latach II wojny światowej nie było w stanie powstrzymać Rzeszy Niemieckiej, przede wszystkim ze względu na potencjał militarny, jak i taktykę, którą stosowano. No a to oczywiście przełożyło się na to, że późniejsza ocena tego, co działo się w Polsce w sierpniu, lipcu, sierpniu 1939 roku, mogła powodować takie troszeczkę uznanie tego, że to wszystko było na pokaz i było buńczuczne, ale tak naprawdę nikt nie mógł zagwarantować tego, ani nikt nie mógł sprawić tego, że jakaś armia świata była w stanie na początku II wojny światowej powstrzymać Rzeszę Niemiecką.
Wiemy już, jak wyglądało to na tle kraju, a jak w Wielkopolsce wyglądały te ostatnie dni sierpnia 1939 roku?
No, podglądy na to, co się może stać i stan w ogóle świadomości społeczeństwa i nastroje, no jednak w województwach zachodnich przede wszystkim Wielkopolsce, Śląsku, czy też Pomorzu, były zupełnie inne. Tam w społeczeństwie polskim złożonym z Polaków, no tutaj znano tego wroga. Wiedziano, że te kilkanaście lat temu trzeba było wywalczyć tą niepodległość, bardzo często z karabinem w ręku. Poza tym pamiętajmy, że już od marca 1939 roku tu stosunki te przede wszystkim między mniejszością niemiecką a polską bardzo się popsuły. To przede wszystkim też za sprawą działalności niemieckiego wywiadu, który wykorzystywał mniejszość niemiecką do podsycania tej epidemii strachu czy takiego niepokoju społecznego, co powodowało, że tutaj w Wielkopolsce szczególnie no, te działania mające na celu obronę państwa były traktowane bardzo serio i z wielką wiarą, więc tutaj każdy obywatel zdawał sobie sprawę, czym ewentualna wojna z Niemcami hitlerowskimi, czym ona może się skończyć.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było. Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak.
W Sierakowie niedawno odbył się piknik historyczny Barwy Historii. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy była I wojna światowa. Szczególną uwagę poświęcono Polakom, którzy służyli we wszystkich armiach państw zaborczych. Co ważne, zdobyte tam doświadczenie Wielu wykorzystało w czasie późniejszych walk o niepodległość o losach niektórych oficerów i podejściu Polaków do wojny. Z Adamem Stryjakowskim, historykiem i jednym z prelegentów, rozmawiał Przemysław Stochaj.
Jak to było z Polakami? Chcieli uczestniczyć w I wojnie światowej? Był entuzjazm, czy jednak czuli, że walczą o obcą sprawę, bo mówimy o trzech różnych armiach zaborczych?
Jeżeli poczytamy wspomnienia późniejszej elity II Rzeczpospolitej, tak na pewno spotkamy się z opinią, że była to wojna obca, do której Polacy zostali przymuszeni i większość z nich tak naprawdę szukała okazji do tego, żeby jakoś z tym zaborcą zerwać, żeby jakoś walczyć o polskość. W praktyce jednak spora część Polaków w momencie wybuchu wojny w 1914 roku dała się porwać temu entuzjazmowi, który tworzyły przed nimi państwa zaborcze. I tak wielu z nich ochoczo wstępowało w szeregi państw zaborczych, tym bardziej, że na początku samej wojny zaborcy sami starali się stworzyć taką, nazwijmy to, przyjazną narrację wobec Polaków, żeby właśnie zachęcić ich do bardziej aktywnego udziału w wojnie, którą oni prowadzili.
Pan w swoim wykładzie będzie mówił o oficerach, czyli o osobach, które awansowały właśnie w tych armiach.
Dokładnie tak. Skupimy się tutaj na kwestii oficerów, którzy byli obecni w każdej z armii zaborczych, ale akurat w armii niemieckiej są najbardziej zapomniani i dlatego myślę, że warto o nich tutaj wspomnieć, tym bardziej, że są oni współautorami zwycięstwa późniejszego powstania wielkopolskiego. No wśród takich oficerów możemy wymienić chociażby późniejszego generała Wojska Polskiego Kazimierza Grudzielskiego, który w trakcie I wojny światowej był podpułkownikiem armii niemieckiej. Inny przykład, no to również podpułkownik z okresu I wojny światowej Kazimierz Raszewski, który w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, już w mundurze Wojska Polskiego, dowodził między innymi drugą armią.
A to się jakoś różniło, że na przykład zaborca niemiecki mniej ufał niż zaborca rosyjski Polakom?
Myślę, że możemy tak uznać. Zdecydowanie Niemcy byli bardziej przewidujący. Wiedzieli, że dopuszczając Polaków zbyt wysoko w swoich szeregach, swojej armii, swojego wojska, mogą sobie wyhodować tą żmiję na własnej piersi, która może się później przeciwko nim obrócić.
Wielu Wielkopolan służyło w armiach zaborczych, walczyło podczas I wojny światowej?
Tak. Jeżeli porównamy to z pozostałymi armiami zaborczymi, to zdecydowanie w armii niemieckiej Polaków było mniej, ale no Wielkopolanie z racji, że Wielkopolska jako Wielkie Księstwo Poznańskie, później prowincja poznańska wchodziła w skład państwa niemieckiego, w zdecydowanej większości znaleźli się właśnie w armii niemieckiej. Jeżeli spojrzymy na 5. Korpus niemiecki, który właśnie miał swoją siedzibę w Poznaniu, to w I wojnie światowej można przypuszczać, że aż 30-40% tego korpusu stanowili Polacy.
Wspomniał pan, że na początku było tak, że armia zaborcza z Niemiec nie wysyłała Polaków na wschód po to, by nie walczyli z Polakami, tak? By podczas na przykład walk nie dochodziło do prób pojednania.
Dokładnie tak. Niemcy zdawali sobie sprawę, że Polacy w Poznańskim czują tą więź ze swoimi rodakami w Galicji, czy właśnie w Królestwie Polskim, czyli w zaborze rosyjskim.
Ci zwykli Polacy myśleli o tym, że idąc na wojnę uda się odzyskać Polskę?
Myślę, że w 1914 większość z nich nie przewidywała tego. Spodziewała się, że będzie to kolejna zwycięska, szybka wojna. Jak pokazał wiek XIX, jeżeli chodzi o zwłaszcza Niemcy, dość szybko rozprawiały się z kolejnymi swoimi przeciwnikami w trakcie wojen zjednoczeniowych. I też konflikt, który wybuchł na początku 1914 roku, początkowo nie zapowiadał tej wielkiej katastrofy, która miała nastąpić. Zaczęło to się jednak podejście zmieniać z czasem, kiedy wojna zaczęła się przedłużać, bo wydarzyło się to, co mogłoby się wydawać przez wiele lat niemożliwe, czyli to, że wszystkie trzy państwa, które swego czasu Polskę zniewoliły i rozebrały, nagle wojnę przegrały. I wytworzyła się jedyna w swoim rodzaju okazja do odzyskania niepodległości, którą Polacy wykorzystali.
Historia żywa.
Tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie. Za tydzień więcej informacji i ciekawych historii. Dzisiejszy program zrealizował wracający z urlopu Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. A kończymy, choć pora wieczorowa, obiadem.
Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży leży, starsi z nad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. tak co dnia obiad trwa. Wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł podśpiewując everybody love somebody, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.